Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Rafała Łaszczuka, proboszcza parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Myślę, że niektórzy nasi słuchacze pamiętają, że ostatnie, może nie ostatnie, ale ważne spotkanie z ojcem Rafałem mieliśmy w styczniu ubiegłego roku, kiedy to razem z ojcem Włodzimierzem Misijukiem zachęcaliśmy naszych słuchaczy do wsparcia akcji Wspólne Dzieło. Akcja Wspólne Dzieło w minionym roku dotyczyła parafii prawosławnej w Ełku. Minął rok, ojcze, więc spotykamy się dzisiaj, aby powiedzieć naszym słuchaczom o tym, co udało się w przeciągu tego roku zrobić.
Dokładnie, udało się zrobić bardzo wiele, ale na początku chciałbym się skupić, zanim zacznę dziękować, mówić o liczbach, bo po to dzisiaj tutaj jestem, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli konkretów, tak naprawdę, bo na tym mi zależy najbardziej. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na genezę w ogóle powstania akcji wspólnego dzieła na terenie naszej parafii, bo kiedy przygotowywałem się na dzisiejsze spotkanie, kiedy sobie zbierałem w głowie, szufladkowałem te dane, dostrzegłem jedną dość budującą rzecz, a mianowicie tego, że akcja wspólnego dzieła na terenie naszej parafii, dla naszej parafii wynikła w sumie w sposób naturalny, bo dziękując tutaj moim poprzednikom, ojcom, którzy pełnili swoją posługę duszpasterską w parafii prawosławnej w Ełku, którzy przygotowali pod to podwaliny, ja miałem przygotowany poniekąd grunt, żeby zacząć od razu prowadzenie prac. I tak na przykład ojciec Łukasz Ławreszuk zaczął budowę dzwonnicy. Dzwonnicą nadawał, że tak powiem, charakteru sakralnego dla budynku naszej świątyni, który przypomnę, że jest budynkiem przedwojennym zaadoptowanym na potrzeby świątyni prawosławnej na terenie Ełku i okolicy. Kiedy przyszedłem w lipcu 23 roku jako nowy proboszcz na parafię, miałem przed sobą wielkie zadanie, ponieważ widać było wielką chęć w to, żeby zacząć remontować cerkiew. Od strony ludzi, od strony włodarzy miasta, wszystkich osób, które gdzieś dostrzegały problematykę związaną ze stanem technicznym tak naprawdę budynku cerkwi. W październiku 23 roku podjęliśmy wspólnie decyzję, w sumie dość, bym powiedział teraz, śmieszną z perspektywy czasu, ponieważ z Radą Parafialną stwierdziliśmy, a bardziej poinformowałem Radę Parafialną o tym, że zaczynamy wykonywanie elewacji dzwonnicy, która gdzieś tam na przeciągu 10 ostatnich lat powstawała. Rada Parafialna zareagowała troszkę na mnie dziwnie, ponieważ z jednej strony byłem młodym proboszczem, ale z drugiej strony wiedzieli, że parafia nie ma funduszy na to. No i spotkaliśmy się z bardzo wielką otwartością ludzi. Zaczęliśmy zamawiać cegłę klinkierową, bo zgodnie z projektem, który przygotował pan Andrzej Wojciech Janiak, projektem rozbudowy i remontu budynku świątyni, ta elewacja miała być właśnie wykonana z cegły klinkierowej. Spotykaliśmy się z bardzo ciekawymi zjawiskami, których wtedy nie dostrzegaliśmy, a z perspektywy czasu mogę o nich powiedzieć, ponieważ cegła, której potrzebowało, była, której, było, której potrzebowaliśmy do wykonania tej elewacji, była w sumie, że tak powiem, towarem, który gdzieś zalegał na magazynie. Dostaliśmy dość konkurencyjną cenę i zaczęliśmy jej wykonywanie tej elewacji. W kwietniu 24 roku, co jest bardzo ciekawe, jednocześnie z wykonywaniem tej elewacji mieliśmy bardzo dużo pęknięć w budynku, w świątyni, wewnątrz. To było straszne, ponieważ mieliśmy tam i kominy wentylacyjne. Może część ze słuchaczy, która była, odwiedzała cerkiew w Ełku, doskonale wie, o czym mówię. No te pęknięcia były takie dość nieprzyjemne, kiedy byliśmy w tym budynku, kiedy widzieliśmy je, nie mogliśmy się skupić na tak naprawdę na modlitwie. No niestety nie oszukujmy się, ale również dostrzegamy tak pewne uszczerbki w konstrukcji budynków, w których się modlimy, w których przebywamy. To jest absolutnie rzeczą ludzką. No i podjęliśmy decyzję o odmalowaniu wewnątrz cerkwi, czyli tak, mamy elewację robioną, nie mając funduszy, mamy wykonywane gdzieś tam poprawki, mamy malowanie w świątyni. To było bardzo ciekawe, bo decyzja o pomalowaniu świątyni zapadła przed Niedzielą Palmową. Mieliśmy tydzień. Tydzień, żebyśmy na Wielkanoc cieszyli się odświeżonym wnętrzem świątyni. I pamiętam, jak dzisiaj odświętowaliśmy, że tak powiem, święto Niedzieli Palmowej, święto wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i spotkaliśmy się w poniedziałek z samego rana razem z parafianami, tymi, którzy mogą, żeby rozstawić rusztowanie i żeby stanąć i razem malować. I serdecznie w tym miejscu dziękuję. A po co to wszystko mówię? No właśnie po to, że jakby nie zwracaliśmy uwagi na fundusze, na rzeczy materialne, które nas spotykały, w których gdzieś tam, że tak powiem, byliśmy też i zmartwieni i chcieliśmy coś podziałać. No i stąd zapadła decyzja, a w sumie podpowiedź ojca Włodka Misiłka, który przez ten cały rok czuwał nade mną, modlił się za mnie, za powodzenie tej akcji, zawsze wspierał i pomagał, za co serdecznie mu w tym miejscu dziękuję. I to on właśnie powiedział, mówi, zrobiliście naprawdę dużo jako wspólnota, możecie więcej, spróbujmy, zróbmy tą akcję. No i kiedy informowałem radę parafialną, wspólnotę parafialną o chęci zorganizowania tego typu akcji, ludzie nie do końca wiedzieli, o co chodzi, bo z jednej strony znali poprzednie edycje, ale nie mieli pewności tego, że ona skończy się powodzeniem. I w pewnym momencie, w momencie bardzo krytycznym, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu tej akcji i za cel postawiliśmy sobie zwrot tak naprawdę kosztów przygotowania tej akcji. Te koszty opiewały gdzieś tam w granicach na kwotę 20 tysięcy, czyli koszt wydrukowania ulotek, koszt dostarczenia ulotek, rozwiezienia, dotarcia do mediów na różnego rodzaju wywiady, rozmowy, nagrania, żeby o tej akcji wspólnego dzieła opowiedzieć. I dziękując duchownym, którzy tak naprawdę, no jak listonosze, tak, dostarczali tą ulotkę do domów każdego i serdecznie za to ojcom dziękuję, udało nam się zebrać astronomiczną kwotę, która opiewa na 500 tysięcy złotych. To jest bardzo ogromna kwota, której parafia w Ełku nigdy by nie zobaczyła, ponieważ parafia jest bardzo mała. Natomiast oprócz tego dostaliśmy bardzo dużo materiałów. Jak malowaliśmy wcześniej przed akcją wspólnego dzieła świątynię, dostaliśmy farbę. Ja to też liczę jako, że tak powiem, akcja wspólnego dzieła, bo razem wspólnie działaliśmy coś dla dobra cerkwi. Przedsiębiorcy w Ełku, katolicy bardzo byli otwarci na to, że coś zaczyna się dziać i bardzo chętnie i uprzejmie nam pomagali. Dostaliśmy więźbę dachową, tak? Elementy wyposażenia drzewnego, moglibyśmy tak powiedzieć, i krokwie, i łaty, i deski. To też jest kwota rzędu 50-60 tysięcy, za co serdecznie dziękuję darczyńcy. Myślę, że chciałby pozostać anonimowy, natomiast jest mi naprawdę niezmiernie miło i doceniam to każdego dnia. Plus teraz również mamy wielu ofiarodawców, którzy gdzieś tam nas wspomagają, ponieważ mamy i nowe wyposażenie świątyni, tak? Mamy anałojczyki, mamy okład na presto, mamy żertwienik. Kompleksowo zostało, że tak powiem, to zakupione, ponieważ nigdy tego w naszej parafii nie było. Anałojczyki były amatorsko robione przez parafian. Myślę, że część ze słuchaczy wie dobrze, o czym mówię. To pokazało nam, że akcja jest naprawdę wielka i za to w tym miejscu chciałbym serdecznie wam podziękować, bo gdyby nie państwa wsparcie, gdyby nie państwa ofiarność, na pewno by tego nie było.
To są ogromne sumy, o których ojciec tutaj, Rafał, mówi. Ponad 500 000 złotych tak naprawdę udało się zebrać dzięki akcji Wspólne Dzieło dla parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Ja myślę, że to też jest tak, ojcze, że wierni, widząc wasze zaangażowanie, jako proboszcza również zaangażowanie jako wspólnoty, kiedy widzieli różne zdjęcia, fotografie na Facebooku, gdzieś te zdjęcia się pojawiały, cały czas było widać pewien postęp, cały czas coś się działo przy parafii, przy cerkwi i myślę, że to też wpływało na to, że wierni cały czas wspierali i myślę, że jeszcze będą wspierać waszą wspólnotę. Czy moglibyśmy powiedzieć teraz o konkretnych rzeczach, co za te środki udało się zrobić?
Oczywiście jak najbardziej, ponieważ tych pieniędzy już nie ma i tutaj trzeba powiedzieć to jasno. To były środki, które musieliśmy jak najszybciej przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych pomnik w budynku naszej świątyni. Musimy pamiętać, że mam nadzieję, daj Boże, bo już docierają do mnie głosy, że będzie organizowana kolejna edycja tej akcji i tutaj zapraszam do włączenia się do tej akcji, ponieważ ratujemy razem, wspólnie, robimy coś dobrego i ratujemy, że tak powiem, parafie, które tego potrzebują, wspólnoty parafialne. Natomiast ja chciałbym zwrócić też uwagę na proces. Zanim powiem, co zostało zrobione, był pewien proces, tak? Ponieważ my, zbierając środki na remont, na rozbudowę budynków, czy parafialnych, czy świątyni, nie mamy zapewnionych wykonawców. Ja miałem bardzo wielki problem jako administrator parafii, ponieważ z jednej strony miałem środki. Bodajże to była kwota rzędu około 100 tysięcy złotych już na koncie, na subkoncie wspólnego dzieła. I miałem bardzo duży problem, ponieważ chcieliśmy jak najszybciej zacząć działać, ponieważ wiadomo, materiały idą w górę, ceny materiałów idą w górę, ale nie mieliśmy wykonawców, więc musiałem jeszcze ten miesiąc, dwa uzbroić się, że tak powiem, w cierpliwość, ponieważ ci wykonawcy, których tak naprawdę wszyscy wokół mi polecali, którzy byli, że tak powiem, bezbłędni, znali się na tym, co robią, oni mają inne zlecenia. Kiedy zaczęliśmy nawiązywać kontakty, zwróciliśmy też uwagę, że te prace poniekąd się zazębiają. Łatwiej jest budować nowy budynek i myślę, każdy wie, kto gdzieś budował czy swój dom, czy remontował. Łatwiej jest budować nowy budynek od podstaw, niż remontować stary budynek tutaj, zwłaszcza jeszcze przedwojenny, gdzie nie wiemy, co jest tak naprawdę w ścianach i tutaj załóżmy jest dobrze na tej ścianie, a za metr może być zupełnie coś innego. Przystąpiliśmy do tych prac, zaczęliśmy tak naprawdę od dobudowania apsydy. Apsydy do części ołtarzowej, byśmy powiedzieli Gorniewo Miasta, do części ołtarzowej. Po co my ją zrobiliśmy? No bo były głosy i za, i były głosy i przeciw. Kierownik budowy, który jednocześnie był architektem, miał postawiony jeden cel. Cel, żeby nadać dla budynku cech sakralnych, ale jednocześnie, żeby wzmocnić ściany najbardziej newralgiczne. Ta apsyda była konieczna do dobudowania nie po to, żeby powiększyć część ołtarzową, ponieważ ja jestem jednym duchownym na parafii i wystarczyłoby mi to, ale musieliśmy wzmocnić tą ścianę. Wykonując kosztorysy, było łatwiej i przyjemniej dla oka wybudować tą apsydę, te Gornie Miasto, i taniej niż polać, na przykład zdjąć całą więźbę dachową i wylać wieniec na ścianach budynku, którego nie ma, ponieważ kiedyś nie wykonywano tego typu prac budowlanych. Kiedy zaczęliśmy robić apsydę jednocześnie z budową apsydy wymieniliśmy okna. Okna też musieliśmy przygotować otwory okienne odpowiednie pod to, bo okna do tej pory były oknami, które gdzieś tam przypominały okna ze świetlicy, ponieważ kiedyś budynek również był świetlicą, biblioteką, czy nawet salą gimnastyczną, tak? Dlatego tutaj chcieliśmy zrobić okna łukowate, które nadadzą celu takiego wyglądu sakralnego dla budynku. Wykonywaliśmy te okna zaraz, kiedy skończyliśmy dobudowywanie apsydy bez elewacji, weszliśmy na dach. Kiedy weszliśmy na dach, konieczne było zrobienie tak zwanych wypustów, czyli miejsc takich baz pod kopuły. Dlaczego? Ano po to, że jak będziemy robić kopuły, żeby nie rozbierać szczelnie położonej dachówki, która wiadomo od warunków atmosferycznych odpowiednio się układa i każde naruszenie, każda ingerencja będzie nam rozszczelniała dach. Kiedy wykonaliśmy tak naprawdę dach, przystąpiliśmy do tego, co było niezbędne, ponieważ mieliśmy próby włamania. No niestety, musimy też o tym powiedzieć. Musieliśmy wykonać i kamery, monitoring w cerkwi na terenie, ale także zabezpieczyć świątynię alarmami. To jest centrum miasta, no wspólnoty nie było na to stać. Musieliśmy również przeprowadzić takie prace i korzystając z okazji, również wykonaliśmy w świątyni nagłośnienie. Kiedy już to było zrobione, zaczęliśmy od przygotowywania kopuły. No i w sumie te kopuły nie są tak naprawdę z perspektywy czasu i z perspektywy takiej stricte budowlanej czymś koniecznym, bo byśmy mogli powiedzieć, że mogliśmy zrobić zamiast kopu, mogliśmy zrobić elewację budynku świątyni, docieplenie cerkwi, po prostu byśmy powiedzieli, tak? Natomiast z jednej strony pamiętamy i mamy w głowie, że mieliśmy zgromadzony materiał. Materiał, który był potrzebny na częściowe zamianę elementów konstrukcyjnych i deskowania dachu. Tego materiału też zostało. No i teraz pojawia się pytanie, ponieważ gdyby leżał ten materiał ciągle na podwórku, był składowany, zaraz by nadawał się tylko do spalenia, ponieważ by go pofalowało, deski by pokręciło i tak dalej. Przystąpiliśmy do wykonywania stelażu małej kopuły, która zwiększy tą apsydę, tak? Czyli będzie drugą kopułą z trzech zaplanowanych na dachu naszej świątyni. No i wykonywaliśmy tą kopułę, jeszcze pamiętam, zabezpieczaliśmy ją impregnatem solnym, żeby nic z deskami, z konstrukcją tej kopuły się nie stało. Co ciekawe, nagle otrzymuję telefon zupełnie niespodziewanie od jednego z przedsiębiorców w Ełku, mówiącego o tym, słuchaj, bo może w przyszłości będziesz robił kopuły, czy nie potrzebujesz, nie chcesz kupić miedzi? Bo akurat jest cena promocyjna na miedź. Normalnie zakupiliśmy miedź, wszystko było fajnie. To było niesamowite, no bo naprawdę ja nie dzwoniłem, nie prosiłem o tę miedź. Czuć było gdzieś promysł Boży i palec Boży w tym, że gdzieś tam nas naprawią na ten puć właściwy. No i zaczęliśmy obijanie tej kopuły miedzią. Postawiliśmy tą kopułę. Co prawda jeszcze kopuła nie jest poświęcona. Jak stała kopuła, dostaliśmy ofiarodawcę na krzyż, który zwieńczy tą kopułę. Oprócz tego, jak już kopuła została wykonana, przystąpiliśmy do instalacji odgromowej. Musieliśmy wykonać tak zwaną, potocznie mówiąc, odgromówkę, ponieważ budynek nie miał instalacji odgromowej, a teraz zgodnie z przepisami budynki sakralne powinny mieć instalację odgromową. Dlatego rozpoczęliśmy jej wykonywanie, ale jeszcze jej nie zakończyliśmy. Dlaczego? Bo nie mamy jeszcze głównej kopuły. Ona jest gdzieś w trakcie, że tak powiem, wykonawstwa. A jak prowadziliśmy druty na instalację odgromową, to rozpoczęliśmy wymianę instalacji elektrycznej na poddaszu budynku świątyni. No bo mamy kable, mamy gdzieś tam oświetlenie stare. Musieliśmy to powymieniać, no bo jednak nie często się bywa na strychu, ponieważ nic tam nie jest składowane, tak? A jeśli już, to jakieś rzeczy, materiały budowlane, które nie są na co dzień potrzebne. I żeby zapobiec tragedii, musieliśmy, że tak powiem, wymienić również tą instalację elektryczną na poddaszu świątyni i zmodernizować instalację elektryczną w dzwonnicy. Zainstalowaliśmy także pompy ciepła. Pompy ciepła typu powietrze-powietrze, są to bardzo wspaniałe urządzenia, 3 takie pompy ciepła mamy w budynku świątyni. Dzięki temu w cerkwi jest już naprawdę ciepło, ludzie nagle zaczęli się cieszyć, że nie marzną, ponieważ oni nigdy nie zdawali sobie sprawy, że świątynia może być ogrzewana. Teraz, kiedy w najbliższych planach mamy jeszcze docieplenie ścian świątyni i stropu, daj Boże, żeby ta temperatura była przetrzymywana, a te urządzenia, oprócz tego, że grzeją, mają także możliwość ochładzania budynku świątyni latem, kiedy będzie bardzo gorąco, a nasza cerkiew niestety nie jest duża.
Ojcze, bardzo dziękuję za te szczegółowe wyjaśnienia. To wszystko, o czym mówił ojciec Rafał, związane jest z cerkwią świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Rozmawiamy o akcji Wspólne Dzieło, którą mieliśmy w minionym roku. Tutaj bardzo często pojawiał się ten wątek, że wiele różnych takich sytuacji było nieprzewidzianych, to znaczy w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiele, to co ojciec Rafał powiedział, takiej woli Bożej tutaj można było zauważyć, takiego działania ze strony innych ludzi, palec Boży prowadził w dobrą stronę. A chciałbym zapytać, czy ojciec spodziewał się takich efektów tej akcji, kiedy jeszcze rok temu to wszystko zaczynaliście?
Absolutnie. I to trzeba powiedzieć sobie jasno. Przede wszystkim koszta przygotowania tej akcji to był nasz cel. Postawiliśmy sobie ten cel bardzo nisko. Nie ze względu na jakąś tam wewnętrzną pokorę, a po to, bo naprawdę nie wiedziałem, czy to się uda. Nawet, mało tego, żeby zachęcić ludzi, powiedziałem wprost, że jeśli ta akcja nie wyjdzie, to stratę, jaką poniesie parafia związaną z kosztami przygotowania tej akcji, pokryję ja z prywatnych pieniędzy, których, no, że tak powiem, nie mam za dużo, ale zależało mi na tym, żeby podkreślić, że mi zależy. Każdy dzień tej akcji z perspektywy nie tyle duszpasterskiej, co po prostu administratora parafii, uczyła mnie pokory. Uczyła mnie bardzo wielkiej pokory wobec siebie, uczyła mnie bardzo wielkiej pokory wobec wykonawców, uczyła mnie bardzo wielkiej pokory do tego, co ma się stać. To wszystko działo się samo z siebie. Tutaj faktycznie były osoby, które pomagały i myślę, że można by było je wymienić, zmienić nazwiska, ale też było właśnie bardzo wiele takich sytuacji, na których nie mieliśmy wpływu. Jedna praca rodzi drugą pracę. Często tego czasu prywatnego było, nie było wcale, bo i nocami się robiło, i dniami się robiło, czasem się nie spało po 2-3 dni, ale to uczyło smirenia wobec Boga, wobec cerkwi i wobec tego, że jeśli coś ma zostać osiągnięte, to zostanie to osiągnięte, bo ja kiedy nastawałem jako proboszcz 3 lata temu i myślałem sobie, jak to by było fajnie, żeby na budynku cerkwi stanęły kopuły, no bo każdy chciałby mieć taką schludną cerkiew, zadbaną, wyglądającą przede wszystkim jak świątynia, to wszyscy wokół ze mnie się śmiali, bo tak naprawdę, no, znając realia tej parafii, nikt nie był w stanie powiedzieć, że coś takiego możemy osiągnąć, a to właśnie za sprawą Państwa, za co serdecznie dziękuję.
W Białymstoku, na Podlasiu ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cerkwie mają kopuły, prawda, że z daleka już widać, że to jest świątynia. Natomiast tutaj taka zwykła, prosta rzecz, a bardzo ważna dla tamtejszej wspólnoty.
Musimy pamiętać o tym, że cerkwie, które są na terenie Warmii i Mazur, czy miastach, wsiach bliżej położonych, bliżej Gdańska, to są często budynki zaadoptowane, czy to z innych świątyń, czy z budynków, które nigdy nie miały przystosowania sakralnego. Akcja Wisła, dobrze nam znana, to wszystko jest ludność napływowa, ludność, która pamięta, jak powinna wyglądać cerkiew. U mnie jest wielu parafian na przykład z Zabłocia, tak, ze Sławatycz, z tamtych terenów. Mam część parafian z Hrubieszowa. Oni pamiętają doskonale, jak powinna wyglądać cerkiew. Oni płaczą teraz, widząc efekty tego, że nagle na budynku pojawia się na kopule krzyż. Dla nas na Podlasiu, ponieważ ja jestem z Białegostoku, rodziłem się w Białymstoku, to jest coś oczywistego. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak jak tutaj ojcze wspomnieliście. Natomiast no niestety, nie zawsze, nawet obecnie, na wszystkich cerkwiach jest krzyż prawosławny, a tutaj jesteśmy tak naprawdę świadkami wielkiego dzieła, jakie się dokonuje na naszych oczach.
Ojcze, jesteście proboszczem parafii w Ełku już 3 lata. Ten czas bardzo szybko mija. Czego ojciec by sobie życzył na kolejne lata posługi?
Życzyłbym przede wszystkim tego, żeby dokończyć zaplanowany swój cel, żeby dokończyć remont świątyni, żeby świątynia była namiastką tego prawosławia, żeby pokazała siłę i nauczyła wszystkich szacunku i pokory do Boga. To nasze wspólne dzieło nie jest dziełem moim, nie jest dziełem kogoś z Państwa, jeśli chodzi o osobę jedną czy dwie, tylko jest naszym wspólnym dziełem i my wszyscy przez to wspólne dzieło musimy się uczyć pokory. Jeśli będziemy podchodzić pokornie do tego, to ja bym życzył, żeby Bóg nas zawsze prowadził, żeby Bóg był przy nas, bo to jest najważniejsze w tych wszystkich akcjach, w tych wszystkich inwestycjach. To jest wielki sukces tego i naprawdę nie można sobie prywatnie przypisywać tych zasług, natomiast to Bóg wyznacza nam kierunek i jeśli żyjemy zgodnie z promysłem Bożym, zgodnie z Jego błogosławieństwem, prosimy Go o błogosławieństwo, przystępujemy do sakramentów spowiedzi i Eucharystii, to zawsze, nawet w najtrudniejszej chwili, Bóg będzie z nami.
A jeżeli chodzi o jakieś plany, ojcze, jeszcze konkretnie związane z cerkwią, z waszą wspólnotą w Ełku, to tutaj taki na najbliższe, najbardziej potrzebne kwestie, na których chcecie się skupić.
Przede wszystkim nadal kontynuujemy ten remont. Mimo tego, że na koncie parafialnym mamy obecnie tylko 10 tysięcy złotych, to naszym pragnieniem i naszym marzeniem jest to, żeby skorzystać z okazji, iż mamy umówione brygady fachowców, zaplanowane terminy, żeby wykonać elewację budynku naszej świątyni. Oprócz elewacji chcielibyśmy wykonać wejście boczne do części ołtarzowej. Po co? Ponieważ są normy przeciwpożarowe, które budynki sakralne również muszą spełniać. Dlatego jest potrzebne dodatkowe wejście do świątyni. Chcemy wykonać dalej instalację odgromową. Chcielibyśmy wykonać kilka prac również wewnątrz, wymienić instalację elektryczną, zatynkować ściany, ponieważ przy wstawianiu okien to ucierpiało, że tak powiem, i chcielibyśmy wykonać dużą kopułę. Dużą kopułę chcielibyśmy wykonać jak najszybciej, ponieważ ja jako proboszcz mam taki plan, razem z Radą Parafialną wspólnie stwierdziliśmy, że jesteśmy dla wszystkich ofiarodawców coś wdzięczni. Dlatego postawiliśmy małą kopułę, ponieważ mamy mały teren, kopuła jest jeszcze niepoświęcona. Chcemy również wykonać dużą kopułę i postawić krzyż i zaprosić wszystkich na to wielkie wydarzenie. O tym będę informował na pewno za pośrednictwem radia, telewizji, przeglądu prawosławnego. Także na pewno nam wszystkim to nie umknie, to wielkie wydarzenie. Będę prosił proboszczów lokalnych parafii, żeby zorganizowali wtedy pielgrzymki. Natomiast no, teraz tak naprawdę wykonanie stelażu głównej kopuły wraz z jego obiciem blachą miedzianą to jest koszt około 65 tysięcy. Plus musimy wykonać duży krzyż, poszukujemy nadal ofiarodawcy na duży główny krzyż naszej cerkwi głównej kopuły, którego koszt opiewa w granicach 26 tysięcy. Dlatego myślę, że to jest dla nas wszystkich kolejna lekcja wielkiej pokory, bo z jednej strony nie mamy tych finansów, ale mamy duże plany i tutaj pokornie proszę was wszystkich, drodzy bracia i siostry, o wsparcie tego wspólnego dzieła, bo pamiętajmy, iż z jednej strony rozpoczynamy kolejną edycję tej akcji, to nie możemy mówić o tym, że ta edycja czy poprzednie edycje uległy zakończeniu. One nadal trwają i musimy pamiętać o tym, że tak samo parafia w Częstochowie czy parafia w Augustowie również, że tak powiem, stale modernizują się, modernizują swoje budynki, to co miały w założeniu akcji wspólnego dzieła. Dlatego ja jeszcze raz pokornie proszę o wsparcie i myślę, że z Bożym błogosławieństwem oraz Państwa wsparciem nam się uda zrealizować ten plan w najbliższym roku.
My również dołączamy się do tej prośby ojca Rafała. Prosimy naszych słuchaczy o wsparcie. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej parafii prawosławnej w Ełku. Parafia również prowadzi swój fanpage na Facebooku. Tam znajdziecie Państwo aktualne zdjęcia tego, co się dzieje w tej wspólnocie, jak wygląda obecnie cerkiew. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam tego, żeby udało się zrealizować te wszystkie ambitne plany, o których tutaj mówiliście. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy i znowu będziemy mogli powiedzieć naszym słuchaczom o tym, co udało się już zrobić i ewentualnie znowu powiedzieć o planach na przyszłość.
Oczywiście. Ja również dziękuję za tą rozmowę. Jest mi niezmiernie miło. Wszystkim słuchaczom życzę Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej w nowym roku. Niech ten rok minie w ciszy, spokoju, radości i mam nadzieję, że się spotkamy, ale spotkamy się na nabożeństwie u mnie na parafii, u nas w Ełckiej Świątyni, gdzie będziemy mogli przeprowadzić nagranie nabożeństwa z tego wielkiego wydarzenia, jakim będzie posadowienie i postawienie głównej kopuły na budynku naszej cerkwi, która niejako zwieńczy to, co żeśmy razem wykonali.
Dziękuję serdecznie. Ojciec Rafał Łaszczuk, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Ojcze, sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.